Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie poinformujemy o rozpoczętym dziś w Watykanie seminarium Forum Katolicko-Muzułmańskiego. Nadamy rozmowę z profesorem Maciejem Giertychem, który uczestniczył w kończącej się dziś sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk poświęconej ewolucji Wszechświata. We wtorek, 4 listopada, na program zaprasza Krzysztof Bronk.
W Watykanie rozpoczęło się pierwsze seminarium Forum Katolicko-Muzułmańskiego. Forum powstało w marcu w odpowiedzi na list 138 intelektualistów muzułmańskich skierowany do papieża i innych zwierzchników chrześcijańskich. Postulowano w nim rozpoczęcie nowego pod względem jakościowym dialogu między obu religiami, opartego na tym, co łączy chrześcijaństwo i islam. List ten został bardzo dobrze przyjęty w środowisku chrześcijańskim, choć często podkreślano, że ani słowem nie wspomina się w nim o kluczowej dla chrześcijan kwestii wolności religijnej. Początkowo muzułmańscy intelektualiści postulowali dialog jedynie o charakterze teologicznym. Strona katolicka domagała się rozszerzenia dialogu o kwestie bardziej praktyczne, w tym o wolność sumienia, co w końcu się udało.
Temat watykańskiego seminarium brzmi miłość Boga i miłość bliźniego. Pierwszy dzień obrad jest poświęcony teologicznym i duchowym fundamentom chrześcijańskiego i muzułmańskiego nauczania o miłości i dobroczynności. W tej dziedzinie możliwe są zarówno daleko idące porozumienie, jak i praktyczna współpraca między chrześcijanami i muzułmanami. Drugi dzień będzie poświęcony godności człowieka i wzajemnemu poszanowaniu wyznawców obu religii. Strona katolicka upomni się zapewne o los chrześcijańskich mniejszości w krajach muzułmańskich. Obrady przez pierwsze dwa dni toczą się za zamkniętymi drzwiami. Na czwartek przewidziane jest spotkanie z Benedyktem XVI. Tego samego dnia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim odbędzie się publiczna sesja seminarium. Na zakończenie zostanie opublikowana wspólna deklaracja.
Ze spotkaniem w Watykanie wiąże się wielkie oczekiwania. Sami uczestnicy dialogu podchodzą do tego powściągliwie. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, kardynał Jean-Louis Thorin, podkreśla, że seminarium to nie znaczy ani początku, ani wielkiego przełomu w relacjach Kościoła z muzułmanami.
My prowadzimy dialog z islamem od 1400 lat. Od czasu soboru mamy też dokument Nostra Aetate, który doprecyzował naszą drogę dialogu. Powiedziałbym zatem, że jest to jedynie nowy rozdział w długiej historii. Ważne jest to, że ze sobą rozmawiamy, pomimo wszystkich trudności, a niekiedy i kryzysów. Mosty nie zostały spalone i to jest bardzo ważne. Relacje między muzułmanami i katolikami w dużej mierze zależą od sytuacji politycznej w krajach, w których islam jest religią większości społeczeństwa. Tym, co sprawia, że relacje te bywają napięte, jest fakt, że w świecie muzułmańskim chrześcijaństwo utożsamia się z Zachodem. W każdym razie sądzę, że jesteśmy skazani na dialog. Kiedy stajemy wobec trudnych sytuacji, nie wolno się lękać mówić o tym, w co wierzymy i w kogo wierzymy. Bez obaw należy też mówić o wszelkim łamaniu praw człowieka, jakiekolwiek by ono nie było.
Poważnym problemem Forum Katolicko-Muzułmańskiego jest różny status jego uczestników. O ile skład delegacji katolickiej koordynowała Papieska Rada do spraw dialogu międzyreligijnego, o tyle strona muzułmańska to tylko w miarę przekrojowy wybór islamskich intelektualistów, formalnie nie reprezentujących żadnej instytucji. Każdy z nich przemawia wyłącznie we własnym imieniu.
W seminarium uczestniczy po 29 przedstawicieli każdej religii. Zdaniem jednego z nich, ojca Samira Kalila Samira, to stanowczo za dużo, aby dyskusja mogła być głęboka i owocna. W każdym razie, twierdzi egipski jezuita i islamolog, ważne jest, aby forum było kontynuowane w przyszłości i by wypracowało dokumenty wiążące dla obu stron. O ile ze strony katolickiej jest to dość łatwe, gdyż wystarczy podpis kurialnego kardynała, o tyle po stronie muzułmańskiej będzie to wymagało zgody ważnych osobistości religijnych i politycznych, a w kwestiach, które dotyczą państwa, takich jak wolność religijna, decyzji organizacji konferencji islamskiej.
W Watykanie zakończyła się sesja Papieskiej Akademii Nauk poświęcona ewolucji wszechświata i życia. W sesji uczestniczył profesor Maciej Giertych, europoseł. Uczestniczył jako obserwator. Jakie wrażenia z tego spotkania?
przede wszystkim wyjątkowe uczucie znalezienia się w gronie naukowców z najwyższej półki. Bardzo dużo uczestników tej konferencji to laureaci Nagrody Nobla, specjaliści w swoich wąskich dziedzinach i wygłaszane referaty były niesamowicie ciekawe. To muszę przyznać jako pierwsze moje wrażenie. Drugie wrażenie to pewna niespodzianka, że tak duża część uczestników czy członków Papieskiej Akademii Nauk to ateiści. I w tej dyskusji na temat ewolucji główną płaszczyzną konfliktu była rola Boga w procesie ukształtowania się świata. Właściwie te dwie strony, które tam się zwalczały, czy powiedzmy, no, polemizowały po tych kolejnych referatach, to byli ateiści domagający się, żeby traktować powstanie świata jako proces naturalny, podlegający poznaniu naukowemu, a z drugiej strony też naukowcy, też specjaliści dużej klasy, którzy upierają się, że jednak Pan Bóg z tym wszystkim miał coś wspólnego. Ale obie strony akceptowały teorię ewolucji. To znaczy ten paradygmat ewolucyjny był jakby na założeniu wyjściowym wszystkich wystąpień, tylko sprawa, czy to jest proces wyłącznie naturalny, czy też proces, nad którym Pan Bóg czuwa i biegnie on w taki sposób, jak sobie Pan Bóg życzy. I to był jakby ten główny temat sporu. No ponieważ sam od lat funkcjonuję w świecie naukowym jako krytyk teorii ewolucji, to jako krytyk z pozycji naukowej, mnie jako wierzącemu katolikowi nigdy nie przeszkadzała teoria ewolucji, wtedy gdy jeszcze ją akceptowałem, przyczyn religijnych. Natomiast w momencie, gdy zaangażowałem się w analizę dokumentacji naukowej tej teorii, no przeszedłem na stronę przeciwników teorii ewolucji, po prostu z przyczyn stricte naukowych. I tego mi zabrakło. Na tej konferencji nie było żadnego uczestnika, który by z pozycji naukowej krytykował teorię ewolucji jako taką.
Natomiast taką krytykę przedstawiono już nie na forum Papieskiej Akademii Nauk, ale na Państwowym Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza, gdzie odbyła się specjalna konferencja na ten temat.
No więc właśnie, wczoraj była jednodniowa konferencja na La Sapienza, która była specjalnie poświęcona naukowej krytyce teorii ewolucji. To wszystko, obie sesje mają związek z tym, że jesteśmy tak zwanym roku darwinowskim. W każdym razie kontrast ogromny. Ta konferencja na Uniwersytecie La Sapienza przedstawiała naukowe dowody, czy jakby wyniki, które przeczą teorii ewolucji. Może najciekawszym referatem było wystąpienie takiego inżyniera francuskiego, który zajmuje się sedymentologią. To jest dział geologii, geologia eksperymentalna, w odróżnieniu od tej obserwacyjnej, którą się w terenie robi, tylko ta eksperymentalna, gdzie za szybą obserwuje się, jak powstają warstwy, jak materiały niesione przez wodę się uporządkowują w trakcie transportu. I on taką tezę stawia, że powstawanie warstw nie odbywa się na zasadzie, że z nieba tale coś spada i mamy coraz więcej nazbierane, tylko że najpierw jest erozja, potem transport, potem osadzanie. I w trakcie transportu następuje sortowanie, które daje poukładanie warstwy. Czyli to się odbywa jakby równocześnie. Małym przykładem tego jest, jak jest jakaś burza i deszcz, no i między chodnikiem a jezdnią uzbiera się trochę takiego szlamu, brudu. Jak się to przetnie pionową łopatą, to tam są warstwy. I to powstało w ciągu sekund, minut, tam w razie w trakcie tej jednej ulewy, prawda, gdzie coś tam nazbierane zostało przeniesione, pozostawione i już w uporządkowaniu na warstwy. Otóż te badania Bertolda, on je w tej chwili prowadzi na Uniwersytecie w Petersburgu. Kiedyś się prowadził na Uniwersytecie Colorado, State University w Stanach, tam gdzie jest największe na świecie laboratorium hydrologiczne, ale ponieważ miał kłopoty z opublikowaniem wyników, bo one kładą całą stratygrafię, całe to datowanie na miliony lat tych wszystkich warstw jest jakby kwestionowane przez te wyniki. Natomiast znalazł sobie jakichś współpracowników w Petersburgu i badają tą fizykę tego układania się tych cząsteczek i próbują odtworzyć znane sekwencje geologiczne z terenu, biorąc ten materiał, rozkruszając go, puszczając wodą i patrząc, jak on się układa i szukając takich warunków laboratoryjnych, które by odtworzyły to, co się znajdują w terenie. Także bardzo ciekawe wyniki, bardzo ciekawe badania, ale które kładą całą stratygrafię. To datowanie wielu milionów lat na różne warstwy geologiczne i tak dalej. Był też referat kwestionujący datowanie izotopowe skał. Bardzo wiele jest wyników, które po prostu do niczego nie pasują. No, datuje się jakieś wulkaniczne skały z czasów Pompeji czy jakichś innych katastrof wulkanicznych. Znamy datę, a wychodzi miliony czy miliardy lat jako wiek tej skały. Czyli po prostu wiemy, że to się nie zgadza. Właśnie profesor Jean de Pontcharra przedstawiał powody, dla których takie właśnie wyniki się uzyskuje, tłumacząc, ile to założeń jest nieprawdziwych tej metodologii datowania skał, datowania izotopowego, czyli po prostu właściwie jakby dyskwalifikuje całą tą próbę datowania skał przy pomocy izotopów. Mój referat dotyczył moich obiekcji do teorii ewolucji. Ja przede wszystkim włączyłem się w ten temat w ogóle w momencie, gdy się przekonałem z podręczników szkolnych moich dzieci w wieku licealnym, szkoły średniej, w których to podręcznikach znalazłem, że głównymi argumentami na rzecz teorii ewolucji są zjawiska pochodzące z genetyki populacyjnej. A to jest moja dziedzina, ja ją wykładałem na uniwersytecie w owym czasie i ja wiem, że ta dziedzina nauki nie dostarcza dowodów na ewolucję. Ja się ewolucji uczyłem, gdy sam chodziłem do szkoły, na bazie paleontologii. Wtedy w podręcznikach szkolnych takie były dowody, nie znam się na paleontologii, skoro tak paleontologowie twierdzą, no to znaczy, że coś takiego jest prawdziwe. Natomiast obecnie w podręcznikach szkolnych mówi się, że powstawanie ras jest przykładem małego kroku w ewolucji. Powstawanie ras to jest mikroewolucja i mikroewolucja jest małym krokiem w makroewolucji. Otóż w moim referacie przedstawiałem nieprawdziwość tej tezy, głównie na bazie wiedzy, jaką posiadamy przy tworzeniu ras, czy to naturalnym w przyrodzie, czy to w hodowli, którą stale stosujemy, w wszystkich roślinach, zwierzętach i tak dalej. Otóż powstawanie ras to jest redukcja zmienności genetycznej. To jest redukowanie istniejącej zmienności do tej części, która w tej rasie jest dla niej charakterystyczną. No w hodowli to my celowo po prostu coś chcemy uzyskać, wszystkie inne elementy zmienności usuwamy, zostaje tylko to, co nas interesuje. A w przyrodzie są procesy naturalne, głównie związane z izolacją, z tak zwanym chowem wsobnym w małych populacjach itd., które powoduje, że powstają rasy. Ale każda rasa jest uboższa genetycznie niż populacja, z której wyszła. Wobec tego jest to proces w odwrotnym kierunku niż ewolucja.
Czyli zmniejszanie różnorodności.
To jest zmniejszanie, a do ewolucji potrzeba wzrostu informacji, no bo bez tego nie ma tego postępu, o którym ewolucja mówi. No i teraz wracając do tej sesji na Papieskiej Akademii Nauk, cały szereg referatów dotyczyło zjawisk, na przykład tworzenia się ras. Bardzo ciekawy referat dotyczący populacji ludzkich w takich izolowanych środowiskach. Baskowie, Wyspy Owcze, Korsyka. I porównując takie populacje, okazuje się, że one są genetycznie zawężone, one się różnią od siebie znacznie, mają bardzo niewielką zmienność. No i te populacje, które przez kilka pokoleń żyją w swoim mniej więcej zamkniętym kręgu z niewielkim przypływem zewnętrznej zmienności genetycznej, że one kształtują pewną charakterystykę, którą określamy jako zmienność rasową. Bardzo ciekawe wyniki. Przedstawiał to jako przykład ewolucji w toku. No ja tam nie miałem prawa głosu, byłem tylko obserwatorem, ale korciło mnie po prostu, żeby zaprotestować. Zjawisko, które opisuje, jest zjawiskiem redukowania zmienności, a nie wzrostu zmienności. A do ewolucji potrzeba nam wzrostu informacji. I tego typu referatów na tej Papieskiej Akademii Nauk było rzeczywiście sporo, które jakby mają taki aksjomat ewolucyjny na wejściu, prawda? No i potem jakieś tam wnioski z tych badań, które są na najwyższym poziomie, ale które by to założenie wyjściowe dać inne, by się okazało, że ewolucja wcale jest niepotrzebna dla wyjaśnienia tego, co tam przedstawiano. Ale tak jak mówię, tam nie było dyskusji nad teorią ewolucji. Ona została przyjęta jako coś, co istnieje. Natomiast spór był o to, czy Pan Bóg ma z tym coś wspólnego, czy nie.
No właśnie, często teorie ewolucji, czy w ogóle teorie naukowe są stosowane, kiedyś może były częściej, ale dzisiaj może w bardziej niekiedy perfidny sposób, stosowane są jako narzędzie walki niemal z Panem Bogiem, a w każdym razie z wierzącymi w tego Pana Boga. Jak człowiek wierzący, który akceptuje metody naukowe i nauką się zajmuje, jak powinien podchodzić do tych spraw?
No, oczywiście to, co mówi papież, co mówi Kościół, nie może być sprzeczności między wiarą a prawdą naukową. To jest oczywiste. Kościół się nie boi prawdy naukowej, wysłuchuje tych ludzi o bardzo różnych poglądach i Kościół słucha, chce się dowiedzieć, co nauka niesie. Po to jest ta akademia, po to jest ta spróba konfrontowania tego stanowiska wiary i rozumu. Natomiast ten aksjomat ewolucyjny na wstępie, bez próby w ogóle zakwestionowania go, wynika z tego, że świat nauki boi się powtórki z Galileusza. Kościół się boi powtórki z Galileusza. Właściwie powstało coś takiego, co można by określić jak wiara w ewolucję. Nie wiedza, nie wyniki, które by zmuszały do jej zaakceptowania, tylko wiara w ewolucję. Ale jest to wiara ateistyczna. Ona jest jakby niesiona przez świat materialistyczny, który koniecznie chce sprzedać światu koncepcję funkcjonowania świata bez Boga. I oczywiście w momencie, gdy się kwestionuje teorię ewolucji, natychmiast pojawia się zarzut inspiracji wyznaniowej, że to pochodzi z jakiegoś fundamentalizmu religijnego i dlatego ktoś krytykuje teorię ewolucji. I naukowcy się boją skrytykować, bo nie chcą tej etykietki, że jest kreacjonistą, że jest fundamentalistą, że wprowadza religię do nauki i tak dalej. Ja myślę, że ten strach przed tą poprawnością polityczną, czy naukową, czy jaką to nazwać, on powoduje właśnie, że nie ma tej gotowości do zakwestionowania samej ewolucji jako takiej. Natomiast na tej sesji w La Sapienza to właśnie zebrali się ludzie, którzy mają wątpliwości, naukowe wątpliwości, bo to było po prostu przedstawianie konkretnych wyników pracy naukowej, które zmuszają do tego, żeby popatrzeć trochę inaczej i zastanowić się, czy rzeczywiście ta ewolucja przebiegała tak, jak sobie to Darwin wyobrażał, czy jak sobie wyobrażają dzisiejsi zwolennicy tej teorii.
Ale przecież kwestionowanie jakiejkolwiek teorii naukowej stoi u podstaw postępu naukowego. Jeśli naukowiec boi się zakwestionować czegoś, co jest powszechnie przyjęte, tym samym podważa jakby możliwość dalszego rozwoju naukowego. Tak było kiedyś z fizyką newtonowską, która też była aksjomatem i też przez wiele dziesięcioleci była obowiązującą teorią, dopóki jej nie zakwestionowała fizyka relatywistyczna. Jeśli w ten sposób naukowcy podchodzą lękowo do teorii ewolucji, czy przypadkiem nie podcinają gałęzi, na której siedzą?
No, na pewno tak, ale ja bym powiedział, że większość naukowców ma taką postawę trochę dystansu do teorii ewolucji, bo oni jej nie potrzebują przy swoich badaniach. Bo on jest specjalista, tam cytolog, czy fizyk, czy chemik, czy ma jakąś dziedzinę, w której pracuje i jemu absolutnie do niczego teoria ewolucji nie jest potrzebna. On uzyskuje wyniki empiryczne, powtarzalne, które publikuje w dobrych czasopismach, rośnie jako naukowiec, ma dorobek, prawda? I gdyby, nie daj Boże, spróbował swoje wyniki zinterpretować w kontekście ewolucji z krytyką ewolucji, to już mu tego nikt nie opublikuje. Już będzie napiętnowany jako fanatyk religijny. Prawda? I już jego kariera naukowa będzie zagrożona. Także bardzo wielu ludzi się po prostu boi, stoi z boku, się nie zajmuje tą dziedziną. Natomiast tych, którzy się zajmują ewolucją programowo, jakichś paleontologów, prawda, to tak oceniałbym, że może to jest tak pół na pół. Tych, którzy się angażują w teorię ewolucji, zwolenników i przeciwników. Tylko właśnie z tymi przeciwnikami walczy się tą etykietką inspiracji wyznaniowej.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był profesor Maciej Giertych.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Rozmową księdza Tadeusza Cieślaka z profesorem Maciejem Giertychem kończymy nasz dzisiejszy program. Laudetur Jezus Chrystus.